Dobry wieczór wszystkim.
Dlaczego dobry wieczór? Bo jest to podcast wieczorową porą i nagrywamy go tradycyjnie o godzinie 21. Witam serdecznie wszystkich, którzy są z nami na żywo. Halo, dobry wieczór. Może zacznę jeszcze raz, tu jakieś małe problemy techniczne. Dobry wieczór wszystkim. Dlaczego dobry wieczór? Bo jest to podcast wieczorową porą i nagrywamy go tradycyjnie o 21:00. Także witam wszystkich, którzy są z nami na żywo. Witam również serdecznie tych, którzy ten podcast będą dopiero odsłuchiwać. Dzisiaj porozmawiamy o rynku kapitałowym, o finansach. Ja nazywam się Grzegorz Błaszczyk i dzisiaj poprowadzę ten podcast. Jestem inwestorem, jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę Fair Invest, w której pomagam moim klientom zarabiać na oszczędnościach. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, ponieważ dzisiejszy podcast będzie rozmową z Grzegorzem Półkotyckim. Grzegorz jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym, posiada certyfikat CFA, jest aktualnie dyrektorem inwestycyjnym w firmie Star Funds, jest członkiem CFA Institute, również jest członkiem CFA Society Poland, specjalizuje się w zarządzaniu portfelem, no, ma ogromne doświadczenie we współpracy z funduszami inwestycyjnymi. Dobry wieczór, Grzegorz, czy się słyszymy?
Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Grzegorzu. Tak, słyszę Cię bardzo dobrze. Chyba wszystko tutaj jest OK.
No świetnie, Ciebie też dobrze słychać, więc myślę, że możemy zaczynać. Jest już kilka osób, które są z nami na żywo, także bardzo, bardzo nam miło. Na początku zadam kilka pytań, które ja przygotowałem. Jest też kilka pytań, które zostały przygotowane przez osoby związane tutaj z tą społecznością wieczorową porą. Te osoby widzę, że też są tutaj z nami na żywo, więc jeżeli będą chcieli, to ja mogę te pytania zadać za nich. Mogą oni też na żywo je po prostu tobie zadać. No to może Grzegorz, zaczniemy tak od początku, no zaczniemy od twoich początków z inwestowaniem. Jakbyś mógł powiedzieć, jak w ogóle zaczęła się ta twoja, no już długoletnia przygoda z inwestowaniem?
Kurczę, miałem nadzieję, że pominiesz tutaj ten wątek, ile to już czasu minęło od momentu, kiedy zaczynałem, no ale.
Halo, halo, Grzegorz. Nie słychać cię.
Halo?
Okej, nie wiem, czy to ja miałem jakąś przerwę, ale przez chwilkę właśnie nie było cię słychać.
Okej, to może jeszcze raz zacznę. No tak, masz rację. Długi czas już minął od momentu, kiedy zaczynałem na rynku kapitałowym w 98 roku w jednym z trójmiejskich domów maklerskich. Zaczynałem jeszcze na studiach. Przyznam szczerze, że ja jestem takim przypadkiem, że gdzieś ta pasja odnośnie rynku kapitałowego narodziła się jeszcze na studiach, i jak tylko pojawiła się możliwość odbywania praktyk studenckich właśnie w jednym z domów maklerskich, to skrzętnie z tego skorzystałem, a już w kolejnym roku. Jeszcze będąc studentem bodajże czwartego roku, zostałem tam w tym domu maklerskim zatrudniony, najpierw jako asystent maklera, później zrobiłem licencję maklerską. No i tak to się już później potoczyło. W zasadzie jakby do tej chwili udaje mi się łączyć pracę z pasją. I nie ukrywam, że każdemu życzę, żeby takie połączenie w życiu udało się realizować.
Okej, okay, jasne. A powiedz mi, bo no, zacząłeś praktykę w domu maklerskim, ale czy poprzez to, że zacząłeś tą praktykę, to zacząłeś interesować się rynkiem kapitałowym, czy właśnie już gdzieś tam działałeś, czy interesowałeś się tym nieco wcześniej? Jak to wyglądało?
Nie, nie, ten taki bakcyl do rynku kapitałowego, który w latach 90. był czymś takim, no był nowością w tej rodzącej się gospodarce rynkowej. Oczywiście mnie ominęła jeszcze z racji tego, że byłem dopiero w liceum, ta pierwsza taka wielka hossa na giełdzie papierów wartościowych z tą spektakularną prywatyzacją Banku Śląskiego, ale już te kolejne lata, to jakby już byłem takim jakby naocznym i aktywnym świadkiem tego, co się działo. Oczywiście pewnie przez profil studiów, bo to były studia o profilu takim ekonomicznym, zarządzanie, inwestycje, więc to jakby w naturalny sposób gdzieś tam kierunkowało mnie. Więc jak się pojawiła ta możliwość praktyk, to było takie no jakby praktyczne dopełnienie tych moich zainteresowań. Więc to jakby nie sama praktyka wywołała tą moją pasję do rynku, to już wcześniejsze jakieś takie moje
No jasne, okej. Okay. No to widzę, że troszkę podobnie jak u mnie, bo ja zacząłem staż w banku jeszcze na studiach i też jakby tutaj to, gdzie zacząłem pracować, to spotęgowało tutaj tą moją pasję do rynku kapitałowego. No i też wiadomo, miałem więcej możliwości czerpania tej różnej wiedzy. Okej, okay, dobrze, no to. Jakby nawiązując do tego, że pracowałeś no, jakiś czas temu w biurze maklerskim, powiedz mi, czym różniły się praca w biurze maklerskim właśnie wtedy na przełomie wieku, a nie wiem, no, te kilkanaście lat później, bo jeszcze tutaj w zeszłym dziesięcioleciu no, pracowałeś w biurze maklerskim, no, różne technologie, jakbyś mógł powiedzieć, jakie były różnice, bo z tego, co się orientuję, to te 20 kilka lat temu no, było tak romantycznie jeszcze, jakbyś mógł tutaj coś więcej na ten temat powiedzieć.
No, to był pełen romantyzm, łącznie z tym, że byłem świadkiem, kiedy sesje giełdowe odbywały się 3 razy w tygodniu, kiedy nie funkcjonował system notowań ciągłych, tylko giełda pracowała w trybie fixingowym tylko. Ci, którzy jakby znają ten mechanizm obecnie funkcjonujący, no to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co było wtedy. Więc no, w tych latach 90. praktycznie, szczególnie w fazach takich silnych trendów rynkowych, no to możliwość takiego swobodnego, płynnego handlowania akcjami praktycznie nie istniała. No dość powiedzieć, że tak naprawdę wtedy, kiedy ja już zaczynałem no, taką zawodową pracę, no to tych spółek na giełdzie było raptem kilkadziesiąt. Ale to był ta końcówka lat 90. była już takim czasem przyspieszenia, unowocześnienia tej całej infrastruktury giełdowej. Pojawiły się notowania ciągłe. Do notowań ciągłych, tych znanych nam obecnie, dołączało coraz większe grono spółek. Pojawiły się kontrakty terminowe na WIG20 i to była jedna z takich nowinek, która bardzo fajnie i szybko się przyjęła, no, będąc no, jednym z takich bardziej ulubionych bardziej ulubionych instrumentów dla takich bardziej spekulacyjnie nastawionych inwestorów. Natomiast no, ta praktyka operacyjna no, to była bardzo siermiężna, włącznie z tym, że zlecenia, które klienci składali do systemów w oddziałach domów maklerskich, później były zawożone na dyskietkach pociągiem do Warszawy, do tego centralnego systemu giełdy papierów wartościowych. Także no, system działania był bardzo siermiężny, sposób przekazywania zleceń, ale też przepływ informacji. To były rzeczy, które były kompletnie nieporównywalne do tego, co obserwujemy teraz, gdzie w zasadzie prosty dostęp do wszelkich instrumentów notowanych na wszelkich możliwych giełdach świata jest stosunkowo prosty. Po prostu tylko trzeba mieć wiedzę, kompetencje, jak z tego w sposób użyteczny korzystać. Świat się zmienił przez te 20 lat diametralnie. To nawet trudno to opisać no, w takiej krótkiej dyskusji słowami. Inna sprawa, że już pewne rzeczy przez taką kupę czasu się mocno w pamięci zacierają, także te takie właśnie niektóre symboliczne oblicza tamtego rynku, jak właśnie to przewożenie dyskietki ze zleceniami do Warszawy, to coś właśnie gdzieś tam utkwiło w pamięci.
No rzeczywiście, patrząc na to, jak to dzisiaj wygląda, to były bardzo ciekawe czasy, których no, jakby z praktyki inwestycyjnej ja nie pamiętam, ale no, mogłem usłyszeć od niektórych osób, które wtedy właśnie jeszcze już pracowały. Grzegorz, to powiedz mi, no jest taki zasadniczy często podział między analizą techniczną a analizą fundamentalną. Powiedz mi, która jest tobie bliższa i dlaczego?
Ja myślę, że każdy doświadczony inwestor, każdy, kto tam trochę tego rynku kapitałowego liznął, to zetknął się z analizą techniczną. Niektórzy przy tej analizie technicznej zostają, niektórzy idą dalej w gąszcz tych drzew, poszukiwaniu światełka w tunelu tego świętego Graala, który jest takim właśnie synonimem sposobu na skuteczne zarabianie na rynku kapitałowym i ocierają się o inne formy analizy rynku w celu selekcji instrumentów do portfela inwestycyjnego. Ja przyznam, że jeszcze na studiach jakby no, przeczytałem wszelkie dostępne albo sporo dostępnych wtedy pozycji dotyczących analizy technicznej i właśnie od analizy technicznej zacząłem włączając to no, ówcześnie Biblię analityków technicznych, czyli analizę techniczną Murphy'ego. Natomiast przystępując do pisania pracy magisterskiej, postawiłem właśnie na analizę fundamentalną i pisałem wtedy pracę, która była no, stricte analizą fundamentalną jednej ze spółek notowanych ówcześnie na giełdzie papierów wartościowych. To była spółka z branży budowlanej, Hydrobudowa Gdańsk. Ta wycena, którą wtedy w toku tego case study do pracy magisterskiej zrobiłem, okazała się prawie że w punkt równa temu, co tam w ciągu najbliższych 12 czy może 18 miesięcy było przedmiotem wezwania bodajże Skanskiej w celu przejęcia tej spółki, wycofania jej z giełdy papierów wartościowych, czyli powiem tak nieskromnie, że gdzieś tam student Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego sporządził wycenę, która jakby była zgodna z ceną zaproponowaną w przejęciu spółki no, przez jakby tutaj tego profesjonalnego, biznesowego gracza. I oczywiście żartuję, pewnie więcej w tym ówcześnie było przypadku niż jakiejś mojej fachowej wiedzy ówcześnie. Natomiast to jakby pokazuje, jak to w moim kierunku się potoczyło, że gdzieś tam ta fascynacja pierwsza analizą techniczną uleciała. I jednak no takie podejście fundamentalne no jest mi obecnie bliższe, co oczywiście nie oznacza, że czy to nie znam, czy nie jestem sobie w stanie wyobrazić bardzo skutecznych strategii inwestycyjnych, które działają w oparciu o analizę techniczną. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że analiza techniczna ma naprawdę przeróżne oblicza, bo to może być taka klasyczna analiza techniczna, różnego rodzaju formy analizy technicznej opartej o cyklach, na cyklach, więc jest tego mnóstwo. Sam osobiście gdzieś tam śledzę różnego rodzaju twitterowych inwestorów czy analityków, którzy stosują pewne takie wysublimowane metody właśnie tej analizy technicznej. Tak czysto z ciekawości, żeby próbować gdzieś tam skonfrontować wnioski, które płyną gdzieś tutaj z tego naszego podejścia inwestycyjnego opartego akurat w tym, czym się zajmujemy na co dzień, w budowaniu portfeli inwestycyjnych, bardziej na takim podejściu fundamentalnym, ale takim mieszanym, opartym na makro, opartym na ewaluacji poszczególnych klas aktywów, na sentymencie inwestycyjnym. Także myślę, że jakby podsumowując, dzisiaj po tych 25 latach funkcjonowania na rynku, taka codzienna praktyka opiera się w dużej mierze na analizie fundamentalnej, natomiast ta analiza techniczna jest takim, powiedzmy, w małym procencie dodatkiem, który czasami jakby pomaga podejmować decyzje inwestycyjne bardziej w kontekście timingu niż jakby samych przesłanek do tego, co zrobić. Bardziej nie tyle co, tylko kiedy to zrobić.
Okej, okay. Czyli rozumiem z tego, co mówisz, że no przede wszystkim jednak ta analiza fundamentalna, jeżeli chodzi o takie długoterminowe podejście, czyli nie jest tak, jak jeden ze znanych bardziej traderów twierdzi, że analiza techniczna nie działa. Uważasz, że to są miejsca, są momenty, kiedy warto jakby ją wykorzystać, tak?
Ja myślę, że analiza techniczna wymaga tego, czy jakby sukcesy w wykorzystywaniu analizy technicznej wymagają tego, aby każdy zbudował sobie własny warsztat analityczny, w którym który to jakby raz, że konsekwentnie będzie rozwijał, testował, bo wielu traderów twierdzi, że pewne narzędzia analizy technicznej działają na określonych rynkach, a na innych rynkach zupełnie nie funkcjonują, więc to musi być własny, indywidualnie wypracowany warsztat, konsekwentnie rozwijany i konsekwentnie stosowany. I to daje szansę na sukces, bo tak jak mówiłem, znam takich traderów, którzy właśnie takie podejście stosują z sukcesem. Oczywiście brutalna prawda jest taka, że na rynku jednak większość krótkoterminowych graczy z tym rynkiem przegrywa, ale tak to już jest. Tak? To nie jest kwestia tego, jakie techniki inwestycyjne stosują, bardziej to jest kwestia tego, że chyba ujawniają się tutaj dwa największe problemy w inwestowaniu. Pierwszy to są takie czynniki behawioralne, po prostu natura ludzka, nasz mózg nie jest przystosowany do tego, żeby funkcjonować tutaj w takim reżimie, jaki narzucają rynki kapitałowe. Nasz mózg jesteśmy po prostu sami największymi wrogami dla siebie. Dopiero, wydaje mi się, lata praktyki, lata zmagań, serię porażek i wnioski z tego wyciągnięte stanowią jakąś podstawę do tego, żeby stworzyć skuteczną strategię radzenia sobie na rynku. Czyli te czynniki behawioralne to jest jedna rzecz, a druga to jest kwestia związana z umiejętnością zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. No i tutaj bez tego sobie nie poradzimy. Oczywiście jest tam jakiś mały odsetek inwestorów, którzy, mówiąc kolokwialnie, jadąc po bandzie, są w stanie pomnożyć kapitał wielokrotnie, natomiast no, to są wyjątki od reguły. Ktoś, kto jednak tego pierwiastka zarządzania ryzykiem nie opanował, no to po prostu polegnie.
No jasne, dzięki. Grzegorz, nawiążę do tego, co mówiłeś przy poprzednim pytaniu, nawiązałeś do cyklów. No i powiedz mi, patrząc na cykle koniunkturalne, w którym momencie według ciebie jesteśmy?
To znaczy, zawsze jesteśmy w jednym z dwóch miejsc. To znaczy albo w recesji, albo między jedną recesją a drugą recesją. A mówiąc poważnie, to wydaje mi się, że jesteśmy wciąż w takiej sytuacji, gdzie o obecnym stanie gospodarki trudno mówić, żebyśmy byli w recesji. To znaczy, dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że mamy wciąż sytuację, w której realnie kluczowe gospodarki, w tym również polska gospodarka, notują dodatnie tempo wzrostu, a nawet jeżeli się zdarzają jakieś pojedyncze kwartały z ujemnym tempem wzrostu, to jest to efekt taki stricte statystyczny. Trzeba pamiętać też o jakby metodologii liczenia wzrostu gospodarczego, gdzie dużą rolę, szczególnie w ostatnich latach, tych takich specyficznych, postpandemicznych, odgrywa czynnik zmian zapasów w gospodarce. Dlatego powiedzmy sobie, nawet to, co obserwowaliśmy w pierwszych dwóch kwartałach 2022 roku, gdzie faktyczne odczyty PKB były ujemne w Stanach Zjednoczonych, to wcale nie oznacza, że to była recesja. Tak? To żeby zdefiniować stan gospodarczy i nazwać go recesją, to musielibyśmy mieć takie szerokie pogorszenie się koniunktury gospodarczej, a tak naprawdę o takim szerokim pogorszeniu koniunktury gospodarczej mogliśmy mówić w ubiegłym roku jedynie no, w sektorze nieruchomościowym, no i gdzieś tam w jakichś wybranych sektorach, na przykład rynku finansowego, gdzie posypanie się bardzo silne, wręcz spektakularne rynku papierów dłużnych, wywołał gdzieś tam w przypadku tych dużych instytucji finansowych istotny spadek wyników finansowych, czy wręcz nawet zwolnienia, ale to nie było takie szerokie przez całą gospodarkę, co zresztą potwierdza sytuacja na rynku pracy. Na rynku pracy po prostu mamy historycznie niskie bezrobocie. I celowo mówię o tym, co jest teraz, bo to absolutnie nie przesądza, że to będzie trwało na przykład za kwartał, czy za dwa, czy za trzy. Wręcz przeciwnie, my uważamy, że pewne przesłanki każą twierdzić, że ta recesja mimo wszystko będzie, mimo że ludzie gremialnie spodziewali się recesji już w ubiegłym roku. Już o tej recesji krakali w ubiegłym roku, a ona po prostu nie przyszła. I być może, kiedy ten sentyment rynkowy, ta narracja rynkowa zmieni się w taki sposób, że większość ankietowanych, czy większość uczestników, czy większość graczy też w realnej gospodarce uzna, że ta recesja ostatecznie nie przyjdzie, to być może właśnie wtedy, kiedy będzie najmniej spodziewana, to ona się pojawi. skąd w nas takie przekonanie, że jednak ta recesja nadejdzie w perspektywie kilku kwartałów, czy może najdalej kilkunastu kwartałów? No, pewne takie narzędzia, które historycznie się bardzo dobrze sprawdzały, chociażby to sugerują. Jednym z takich, na które zwracamy uwagę, to jest sytuacja na rynku obligacji skarbowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma miejsce inwersja krzywych dochodowości. Być może to nie jest jakby teraz miejsce do tego, żeby jakoś szczególnie to tłumaczyć dogłębnie. Jest to pewien sygnał, który płynie z rentowności obligacji długoterminowych i krótkoterminowych i historycznie dawał bardzo skuteczne wskazania dotyczące możliwości nadejścia recesji. Jego największym mankamentem było to, że ten czas pomiędzy sygnałem, który padł właśnie z rynku obligacji, a momentem faktycznej recesji jest mocno zróżnicowany. Od kilku miesięcy do nawet kilkunastu miesięcy. W związku z tym tutaj jest tego największy mankament. Inne takie czynniki, które podpowiadają nam, że to prawdopodobieństwo wystąpienia recesji jest wysokie, no jest obserwacja tego, co tak trochę pod powierzchnią się dzieje, bo jak się patrzy na takie agregaty ekonomiczne jak dynamika PKB, czy jak bezrobocie, jak inwestycje, to na takich dużych agregatach tego nie widać. Natomiast jak się popatrzy na to chociażby, co się dzieje, z jakiego powodu na przykład sektor produkcyjny już od kilku kwartałów kuleje, ale sektor usługowy
Halo, halo Grzegorz. Tutaj przez chwilkę też ja przynajmniej Ciebie nie słyszałem. Mówiłeś o sektorze usługowym, jakbyś mógł kontynuować. Halo.
Tak, tak, tak. Mówiłem, że o ile w przypadku tego sektora produkcyjnego no widać już takie oznaki osłabienia, o tyle sektor usługowy jakby ma ten wektor jeszcze wciąż przeciwny, co per saldo powoduje, że na tych dużych agregatach nie widać tego spowolnienia jeszcze. No a ten sektor usługowy z kolei, jego jednak wciąż duża dynamika aktywności jest pokłosiem tego, że jesteśmy wciąż w tym obszarze gospodarki w tej fazie odbudowy postpandemicznej. I powoli dochodzimy do takiego poziomu, który wydaje się jakby kresem możliwości gospodarki. No dlatego wciąż jeszcze uważamy, że no jakby z perspektywy takiej cykliczności gospodarki, to trzeba mieć no oczy mocno szeroko otwarte na potencjalną dekoniunkturę. Chyba że coś się pojawi takiego, co nakaże zmienić zdanie. Tak? Na razie to, co widzimy pod tą powierzchnią, jakimś takim super optymizmem nie powoduje to. Jakby wnioski z tej analizy nie prowadzą do jakichś super, super optymistycznych scenariuszy dla gospodarki. Oczywiście to wcale nie oznacza, że recesja, jeżeli się pojawi, ona będzie miała jakiś spektakularny wymiar, tak? Bo tak naprawdę w historii no, największej gospodarki od II wojny światowej, no to mieliśmy tych recesji wiele, ale takich, które były mocno destrukcyjne dla realnej ekonomii, a tym samym dla rynków finansowych, no wbrew pozorom nie było aż tak wiele. Tak? Można powiedzieć, że takich epizodów było no, maksymalnie trzy. a wszystkich pozostałych tych okresów, epizodów recesyjnych znacznie więcej. W tym jeden taki, który przez rynek kapitałowy w ogóle przeszedł praktycznie niezauważony. W związku z tym, tutaj też przywiązywanie się do takich sloganów, że czekamy na recesję, w związku z tym musimy być zupełnie ukierunkowani jakoś inwestycyjnie, jednotorowo, to moim zdaniem jest to błąd. W przyszłości nie znamy. Nie znamy tego, co się wydarzy za tydzień, nie znamy tego, co się wydarzy jutro. Więc prognozowanie tego, jak głęboka będzie recesja, jak się ona już wydarzy, jest moim zdaniem bezcelowe i tutaj trzeba mieć portfel uszyty w taki sposób, żeby w scenariuszu potencjalnej recesji stracić relatywnie niewiele, po to, żeby w tej fazie już osiągnięcia dna cyklu koniunkturalnego być dość mocno zapakowanym w ryzykowne aktywa, bo ten początek trendu wzrostowego bywa zazwyczaj najbardziej zyskownym okresem dla inwestycji.
Okej, czyli według tego, co mówisz, według tego, co dzisiaj widać, to albo jakaś taka łagodna recesja, albo no w ogóle miękkie lądowanie. Wspominałeś też o krzywej rentowności, o inwersji, no jako takim naprawdę mocnym wskaźniku. Tutaj, jeżeli ktoś by chciał zagłębić się bardziej w ten temat, to zachęcam do odsłuchania jednego z poprzednich podcastów, w którym bardziej tutaj zagłębiałem się w tą tematykę właśnie tego odwrócenia krzywej rentowności. No, zadałem ci pytanie, w jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy, bo pójdę teraz do pytania, które ja często słyszę, ty pewnie też bardzo często od wielu lat słyszysz, no bo każdy jakby okres w cyklu koniunkturalnym wiąże się z tym, że dane typy aktywów mają większy potencjał, inne mają mniejszy. No i zadam ci teraz pytanie, które tutaj Nikodem, który też jest teraz na żywo, zadał. I tak jak mówiłem, które często na pewno ty, bo ja na pewno często słyszę, w co warto aktualnie inwestować? Jak byś odpowiedział na to pytanie?
To prawda, to jest bardzo często pojawiające się pytanie. Ja myślę, że prowadząc swój portfel inwestycyjny, warto inwestować w aktywa, które właśnie w celu zarządzania ryzykiem z jednej strony będą mocno zdywersyfikowane. Oczywiście to nie jest taka, jak to Amerykanie mówią, naiwna dywersyfikacja, gdzie po prostu wezmę sobie jakieś 5-6 klas aktywów, wymieszam je w jakichś tam proporcjach i to będzie zdywersyfikowany portfel. Nie, nie, to bardziej chodzi o to, że ten portfel, jakby zaczynając od podstaw, on musi być zgodny z pewnym moim profilem akceptacji ryzyka. I jeżeli myślę o tych inwestycjach długoterminowo, to w ogóle nie mam prawa myśleć o czymś takim, że gdzieś tam nawet w okresie, kiedy spodziewam się, tak jak tu już wcześniej powiedziałem, jednak mimo wszystko spadku aktywności ekonomicznej, wejścia gospodarki w fazę tą spadkową, fazę recesyjną, że muszę dogmatycznie pozbyć się przykładowo jakichś strategii akcyjnych, a skoncentrować się na tym, co, tak jak Grzegorz powiedziałeś, gdzieś tam w teorii powinno dawać w takim otoczeniu właśnie super zarabiać. Po pierwsze, nigdy nie ma pewności, czy ten scenariusz wystąpi taki, jaki sobie zakładamy. To po pierwsze, więc co najwyżej sugerowałbym zmiany wag poszczególnych klas aktywów, a nie zczyszczanie ich zupełnie do zera. Co więcej, jakby dowodem na to, że to nie do końca jest słuszne. Jak popatrzycie sobie na różnego rodzaju statystyki, to zobaczycie, że w okresie bezgiełdowej, która nie zawsze jest pochodną recesji, tak chociażby było w roku 2022, kiedy spadki na giełdzie przecież nie wiązały się z wystąpieniem recesji, tak? To był po prostu reset mnożników rynkowych, mnożników wycen. A zdarzały się sektory, które silnie rosły. Więc to nie jest tak, że zupełnie pozbywanie się akcji w okresie, kiedy gdzieś tam na radarach jest recesja, jest zawsze słuszną koncepcją. Natomiast no jakby coś w tym jest. Jakoś ten portfel na recesję trzeba przygotować, więc jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że stopy procentowe, rynkowe stopy procentowe zajechały już na dość wysokie poziomy i spodziewamy się, że ta recesja wystąpi, a więc prawdopodobieństwo tego, że banki centralne zaczną odwracać swoją politykę pieniężną w kierunku niższych stóp procentowych, no to takim instrumentem, który jest bardzo wrażliwy na ruchy rynkowych stóp procentowych, są obligacje. W tym wypadku obligacje skarbowe, czyli to będzie ta klasa aktywów, która byłaby beneficjentem wzrostu obaw recesyjnych. Problem polega na tym, że obligacje najpierw zdyskontowały podwyżki stóp procentowych i ktoś, kto właśnie oczekiwał tego sygnału, że jakby czekał do samego końca, aż ta recesja wystąpi i zainwestował w obligacje za późno, no to może go ominąć znaczna część tego ruchu. Przykładem jest chociażby tutaj rynek polski, który od gdzieś tam października na długoterminowych obligacjach zjechał z poziomu 9 do poziomu 6% rentowności, co tak szacując w dużym przybliżeniu oznacza ruch na samych obligacjach, ruch na strategiach obligacyjnych długoterminowych rzędu około 20 kilku pod 30%. Na obligacjach, na instrumencie, który jest postrzegany jako instrument bardzo nudny, taki powiedzmy, no, synonim bezpieczeństwa, coś, gdzie stopy zwrotu nie mają prawa równać się z zmiennością na rynkach akcji, a jednak. Także to jest też kwestia tego, żeby mieć ten portfel na tyle zdywersyfikowany, że żeby nie przeoczyć tego właściwego momentu, by mieć te aktywa, które być może jeszcze nie teraz, nie w tym miesiącu, nie w tym kwartale, ale już w kolejnym kwartale będą tymi, które będą performowały najlepiej. I tak to właśnie z tymi obligacjami, to ten przykład chciałem przedstawić jako ten, który no przynajmniej w ostatnich tutaj 4 miesiącach no dał spektakularnie zarobić. No i on w tych portfelach powinien chyba jeszcze wciąż być. Nasze nastawienie jest teraz takie, że być może już tutaj na polskich obligacjach to ten pierwszy ruch poszedł na tyle dynamicznie, że pewnie takie klasyczne obligacje długoterminowe to nie jest najlepszy pomysł, ale na tych rynkach, gdzie stopy procentowe pojechały dość wysoko i cykl zacieśnienia polityki pieniężnej jest mocno zaawansowany, to tam potencjał wciąż jest. Pewnie najbliższe miesiące mogą jeszcze przynieść takie spore huśtanie na tym rynku. Natomiast jeżeli faktycznie ta recesja się pojawi i miałby być przed nami taki scenariusz, że z poziomów tam w granicach 3,5-4% amerykańskie obligacje schodzą na 2,5-2 gdzieś tam w przyszłości, no to te zyski będą na tych strategiach wciąż bardzo atrakcyjne i pozwolą ten portfel podczas ewentualnej kontynuacji BES-y spokojnie zbalansować. Nie przywiązywałbym się jakoś mocno do takich, czy to analogii historycznych, czy tych takich teoretycznych prawideł mówiących o tym, że powiedzmy gdzieś tam jakieś surowce to pojawiają się dopiero tam w jakiejś późnej fazie cyklu koniunkturalnego, wzrostowego, a w momencie recesji będą tą klasą aktywów najbardziej tracącą. Tutaj myślę, że analiza rynku surowcowego jest dużo bardziej złożona. Też jak mówimy o rynku surowców, to jest ważne, czy mówimy tutaj o benchmarku surowcowym, czyli jakimś takim zbiorczym indeksie CRB, który charakteryzuje się określonymi wagami poszczególnych surowców w swoim składzie. Czy mówimy na przykład o samym rynku energy, czy o metalach przemysłowych, czy o metalach szlachetnych, czy o żywności. Więc tutaj jest wiele takich teraz makrotrendów, które się nakładają, czyli cała ta zielona rewolucja, transformacja energetyczna, kwestia nierównowagi popytowo-podażowej wynikającej z wielu lat takich zbyt niskich nakładów inwestycyjnych na wydobycie surowców właśnie z racji tego, że no mieliśmy prawie czy ponad dekadę spadków na rynkach surowcowych, więc jest wiele takich czynników indywidualnie działających na poszczególne surowce, więc tutaj moim zdaniem zupełnie nie przystają te takie teoretyczne wskazówki, które gdzieś tam z książek płyną, czy z jakichś tam historycznych analiz. Więc tak podsumowując, przynajmniej my obecnie jesteśmy spozycjonowani w ten sposób, że nawet w portfelach o tym najwyższym poziomie ryzyka obligacje globalne, ale też krótkie obligacje tutaj z rynku polskiego stanowią istotną część. W portfelach jest trochę ekspozycji na rynki surowcowe i jest no, bardzo starannie dobrana ekspozycja, niewielka, ale też na rynki akcyjne, gdzie tam widzimy taką długoterminową wartość w tych segmentach, które są mniej wrażliwe na cykliczność gospodarki, na potencjalną recesję.
No jasne, myślę, że wyczerpująco odpowiedziałeś Nikodemowi na to pytanie. No, tutaj dla mnie przynajmniej no, to, że obligacje będą miały dobry czas, już jakby to widać jest oczywiste. Trochę ciekawi mnie to podejście właśnie do surowców, bo wydaje się, że niedawno jeszcze surowce miały ten swój bardzo dobry okres i na kolejną tutaj hossę na rynku surowcowym według tego klasycznego podejścia do cyklu koniunkturalnego, no to właśnie będziemy musieli trochę jeszcze poczekać, przeczekać już tutaj recesję i już to ożywienie w takiej zaawansowanej formie. Okej, dzięki Grzegorz za odpowiedź na to pytanie. Myślę, że pominę trochę pytań, które sam przygotowałem, bo bardzo ciekawe tutaj pytania też osoby, które są z nami, mi przekazały. I Satuk, takie pytanie, które mnie dość zaciekawiło, zadał. Może też będzie mógł troszeczkę wytłumaczyć część tego pytania. No bo napisał tak, skąd styczniowe wzrosty, pomimo braku w tym logiki? Jakbyś mógł, Satuk, powiedzieć, czym był ten brak logiki według ciebie, jeżeli chodzi o styczniowe wzrosty? Halo, czy jesteś z nami? Okej, dobra, to może Grzegorz, jakbyś mógł coś więcej powiedzieć właśnie o tym, co się wydarzyło na rynkach akcyjnych, no bo te silne wzrosty gdzieś tam były w listopadzie, kolejne silne wzrosty. Były właśnie w styczniu. O, jest już Satuk z nami, także może oddam mu głos, jakby mógł coś więcej powiedzieć, co miał na myśli o tym braku logiki w styczniu i tych wzrostach.
Cześć. Generalnie chodziło mi o to, że większość inwestorów raczej się nie spodziewała tego, że styczeń będzie tak dobry, a brak logiki chodziło mi o to, że działania Fedu wcale aż tak optymistyczne nie są. I się zastanawiam, czy to po prostu nie jest jakaś duża pułapka na byki.
Okej, no dzięki. Teraz myślę, że w pełni to rozumiem. No bo rzeczywiście Fed jest dalej cały czas jastrzębi. Jakbyś mógł się, Grzegorz, do tego odnieść.
Ja myślę, że w Twoim pytaniu jest już zawarta odpowiedź. Myślę, że w dużej mierze to, co większość rynku zaskoczyło w tym odbiciu, jakby nie tylko w samym styczniu, ale też i w tym, co się dzieje gdzieś tam mniej więcej od października, to, że pozycjonowanie rynku było jakby skrajnie negatywne z perspektywy możliwości kontynuowania spadków. I to jakby pierwsza rzecz. Druga, idealnie w punkt trafiłeś, mówiąc o tym, że nikt się tego nie spodziewał. Właśnie ja, tak jak Grzegorz na początku zapytałeś, czy tutaj jestem wyznawcą analizy technicznej, czy analizy fundamentalnej. Ja dużo, dużo bardziej takich wartościowych sygnałów poszukuję właśnie w takim czymś, co nazywam pozycjonowaniem rynku, ogólnym takim sentymencie, co myśli większość. Jakbym miał takie narzędzie, które w sposób precyzyjny mierzy mi właśnie opinię większości, ale takiej, żeby takie narzędzie dawało sygnał w momencie, kiedy tak naprawdę już tylko my myślimy w nasz oryginalny sposób, a cała reszta myśli odwrotnie. Słuchajcie, no to mielibyśmy znalezionego świętego Graala, bo byśmy robili kompletnie odwrotnie, byśmy na tym wychodzili inwestycyjnie świetnie. Po prostu chodzi o to, że często w ekstremalnych momentach negatywnego spozycjonowania się rynku podejście kontrariańskie jest bardzo skuteczne. I tak naprawdę masz rację, nie ma znaczenia to, że Fed jest jastrzębi, że oczekiwania co do zysków spółek, czyli popularne EPS-y, cały czas są w trendzie spadkowym. To kompletnie nie ma znaczenia. Po prostu pozycjonowanie rynku było tak niesprzyjające dalszym spadkom, że to się po prostu musiało nakręcić. Wystarczyło kilka impulsów takich, z czego pierwszym był tam bodajże odczyt październikowej inflacji, gdzie tam rynki w pewnym momencie, no, w ciągu tam jednego dnia, teraz nie pamiętam, ale to chyba z jakiegoś dużego minusa przeszły na duży plus, momentalnie odcinając tych, którzy byli spozycjonowani na dalsze spadki. I później już jest po prostu pogoń, taka czysto techniczna pogoń polegająca na pokrywaniu krótkich pozycji. Oczywiście później w kolejnych dniach czy tygodniach zmienia się ten mindset pozostałych inwestorów, czyli zmienia się to z tego poczucia takiego strachu i beznadziei, poczucie euforii inwestycyjnej, co zresztą widać dzisiaj. Te wszystkie wskaźniki badania nastrojów inwestorów są już zupełnie w innych miejscach niż to było w październiku. My w naszych rekomendacjach tych z jesieni, czy nawet pamiętam podczas naszego webinaru październikowego, zatytułowaliśmy go no, w formie takiego pytania retorycznego: dołek w październiku, tak już bywało. No i tam przedstawiliśmy jakby szereg argumentów, dla których ten dołek faktycznie może być na pewien czas twardym dołkiem, z którego rynki zrobią jakiś rajd do góry. No, to faktycznie się wydarzyło. To w dużej mierze właśnie było oparte na tym, że w tej fali spadkowej na razie nam się wydawało, że jest dosyć, że ten sentyment jest zbyt niedźwiedzi, aby jakby te tempo spadków było kontynuowane. Czy to może jeszcze potrwać? No wiecie, rynki mają to do siebie, że te fale wzrostowe często trwają dużo dalej niż nam się wszystkim wydaje, tak samo jak te fale spadkowe, więc tego zupełnie wykluczyć nie można. Rynki mają naprawdę ogromną dynamikę, natomiast wydaje nam się, że całe to otoczenie na razie każe traktować to jako jako fazę wzrostów w co najwyżej jakimś dłuższym trendzie bocznym, bądź w jakiejś dużej strukturze spadkowej. Oczywiście na razie, żeby móc sobie wyobrazić jakiś scenariusz, w którym te dołki z października są przebijane, no trzeba byłoby założyć, że jednak ta recesja jest bardzo poważna i spadki zysków spółek są jeszcze większe niż to, co teraz mówią prognozy, bądź z drugiej strony stopy procentowe musiałyby zajechać też dużo wyżej niż teraz to rynek wycenia. No bo też jakby przesunięcie się rentowności w dół było jednym z tych katalizatorów wzrostu na rynkach akcji, w ogóle wzrostu ryzykownych klas aktywów.
Okej, dzięki Grzegorz. O, tutaj dobra, Satuk, jeszcze chciałeś coś
jeśli,
tutaj.
Jeśli mógłbym właśnie coś do od siebie jeszcze dodać, po prostu zauważyłem właśnie takie pewne obawy, nie? No bo ten ostatni kwartał, no wiadomo, jak ostatni kwartał wygląda, że wyniki są bardzo koloryzowane w spółkach, wiadomo z jakich powodów. I troszeczkę obawiam się właśnie, że przez kreatywną księgowość te prawdziwe wyniki z gospodarki tak naprawdę przyjdą w pierwszym kwartale, a dokładając właśnie to, że stopy procentowe są jakie są, Fed no na razie ani razu nie powiedział, że te stopy będzie obniżał, jest bardzo jastrzębi, więc obawiam się i to coraz bardziej się obawiam tej sytuacji, że pivot Fedu, jak zawsze, będzie spóźniony i wtedy pojawi się prawdziwa recesja. Ostatnio mam właśnie takie przemyślenie w swoim portfelu inwestycyjnym, bo też ładowałem się właśnie głównie w październiku, gdzieś tam pod Grunwaldem, gdzie wszyscy już byli tak skrajnie negatywni, ale właśnie mam teraz takie obawy, że chyba zacznę jednak te pozycje akcyjne troszeczkę redukować ze względu na potencjalne ryzyko recesji.
Mówisz o Grunwaldzie, czyli domniemuję, że tutaj jesteś bardziej skoncentrowany na rynku polskim. Natomiast
Nie. Ameryka. Po prostu widziałem, co się działo w Polsce i korzystając z to, że dolar był po 5 zł wtedy, a w Polsce był tak negatywny sentyment, po prostu no, wykorzystałem tę okazję i przeszedłem na chwilę do Polski, ale głównie Ameryka.
Okej, rozumiem. Wiesz, to jest jeden z możliwych scenariuszy. Inny jest taki, że z racji uporczywości inflacji, jeszcze wciąż dużej inercji, jaka jest w gospodarce, szczególnie po stronie właśnie tego sektora usługowego, może być tak, że ta recesja będzie odciągnięta w czasie, że to nie tyle Fed pivot będzie spóźniony, tylko że on nastąpi, ale z wyższych poziomów. Czyli jakby to, co jest ryzykiem dla rynku, to będzie to, że dzisiaj reakcja rynku obligacji, to, co się dzieje na rynku obligacji, jest przedwczesne. No bo dzisiaj rynek obligacji wycenia ewidentnie recesję, tak? Bo rynek się spodziewa, że Fed będzie jeszcze w końcówce tego roku obniżał stopy procentowe. Ale jeżeli ta gospodarka się nie posypie teraz, w ciągu najbliższych tych kilku kwartałów, no to Fed nie będzie obniżał stóp procentowych, tak? To ta inflacja musiałaby faktycznie już w tym roku zejść jakoś poważnie w takim kierunku, aby dawało to szansę osiągnięcia celu inflacyjnego stosunkowo niedługo, za niedługo. Natomiast może być też taki scenariusz, w którym właśnie ta inercja w gospodarce powoduje to, że ta aktywność ekonomiczna się utrzymuje, bezrobocie wciąż jest bardzo niskie, a procesy dezinflacyjne, które właśnie ostatnio były bardzo silnie dyskontowane, się zatrzymują. I historia pokazuje, że kiedy inflacja wyskoczy powyżej jakiegoś takiego poziomu uważanego za taki zarządzalny, czyli tam powiedzmy około 4%, to sprowadzenie jej z powrotem poniżej tego poziomu jest już bardzo trudne. I to się rzadko kiedy udaje. W związku z tym może być tak, że po prostu ta recesja wystąpi, ona przyjdzie później, rynek się przekona do tego, jeszcze znowu trzeba się będzie obawiać o te realne stopy procentowe i dopiero jak Fed ponownie no jakby jastrzębio zasugeruje rynkowi, co myśli, no to może jakby to może tą gospodarkę dopiero docisnąć i ją wprowadzić w recesję. Czyli może być tak, że to wszystko się zadzieje, ale z jakimś takim czasowym poślizgiem. I myślę, że czekając na to, to masz bardzo słuszną strategię, że takie silne ruchy wzrostowe, które w trakcie takiego okresu niepewności odbywają się, traktować to jako timingowo, czyli w momencie, kiedy się pojawi euforia, to sprzedawać, a kiedy jest totalne zniechęcenie, to odbudowywać te pozycje. I w takiej strategii wyczekiwać momentu, kiedy te makro stanie się bardziej czytelne, bo ono teraz jest totalnym mętlikiem, totalną nieprzewidywalnością. Tu kreślenie wszelkich scenariuszy jest dzisiaj bardzo problematyczne.
No tutaj się w pełni z Tobą zgadzam, dlatego właśnie było to pytanie, że w sumie tego rynku ostatnio nie rozumie. Ten styczeń był dla mnie mega zaskoczeniem i w sumie nie wiem, co dalej, nie? I po prostu ten, jeśli chodzi o rynki, no bo stały się bardzo irracjonalne, jak to w krótkim terminie bywa.
Tak, bardzo, bardzo, bardzo to, co nas tutaj jakby skłoniło do podobnych wniosków, jest to, że nie ma takiej zgodności w zachowaniu się właśnie chociażby rynku obligacji, który ewidentnie wyceniał tendencje recesyjne, z tym, co się działo na rynkach akcyjnych, szczególnie w obszarze tych sektorów bardziej cyklicznych, czyli wrażliwych na recesję. No przecież tam, jak popatrzymy sobie na to, co się szczególnie działo gdzieś tam w ubiegłym roku w sektorze tych spółek value, czyli tych takich właśnie bardziej wrażliwych na cykl koniunkturalny, one się paradoksalnie bardzo dobrze zachowywały, tak? Czyli one dyskontowały taki soft landing, a obligacje wprost przeciwnie. Tam wykazywały, że recesja jest bardzo uprawdopodobniona. I przypuszczam, że i jeden, i drugi rynek gdzieś tam w przyszłości ma rację, tylko jeden dyskontuje coś, co się wydarzy prędzej, drugi dyskontuje coś, co się wydarzy później. Chodzi o to, żeby mieć w portfelu we właściwym momencie przeważenie na tą prawidłową klasę aktywów, która prawidłowo dyskontuje to, co wydarzy się szybciej.
No, dzięki Grzegorz, ja tutaj no, zgodzę się z Tobą, że takim dużym zagrożeniem jest aktualnie to, co można powiedzieć cechuje działania Fedu, patrząc historycznie, że Fed lubił przedobrzyć ze swoimi działaniami i reagować znacznie bardziej niż tego rynek wymaga i gdzieś tam te obawy wiszą, że no, też patrząc na wypowiedzi, że te stopy procentowe mogą za bardzo po prostu podwyższyć, dociskając ten rynek. Słuchajcie, no już jesteśmy godzinę tutaj w tej rozmowie. Może troszeczkę postaram się zdynamizować tutaj tą rozmowę, zadając no takie dość ciekawe pytania. Może połączę takie pytanie, które zadał Nikodem z pytaniem, które właśnie zadał Satuk. I tak Nikodem zapytał, czy jesteś, Grzegorz, rentierem? A Satuk zapytał, czy żyjesz z rynku, czy z doradzania, jak inwestować?
No nie, ja jestem aktywny zawodowo, nie jestem rentierem. Rentiera to rozumiem kogoś, kto ze zgromadzonego kapitału jakby odcina kupony, żyje jakby z procentu czy z dywidendy. Także no, życzę sobie i wam wszystkim, aby stać się rentierami, ale ja nie jestem rentierem. Ja tutaj z gronem moich wspólników 7 lat temu staliśmy się udziałowcami firmy Starfans, która zajmuje się dystrybucją i doradztwem w zakresie otwartych funduszy inwestycyjnych. Więc można powiedzieć, że no, jesteśmy no, z jednej strony przedsiębiorcami, z drugiej strony jesteśmy osobami, które tak jak ja od tej inwestycyjnej strony tworzą tą usługę doradczą. Więc można powiedzieć, w jakimś tam stopniu z tego rynku żyję, prowadząc właśnie tego typu działalność. Ale nie ma to charakteru rentierskiego póki co jeszcze.
Jasne. I właśnie bardzo, Grzegorz, dziękuję Ci za tą odpowiedź, bo Cię bardzo dobrze naprowadziłeś mnie na kolejne pytanie, które chciałem zadać, a które wywołało na kanałach Discordowych, w których się komunikujemy, bardzo ożywioną dyskusję. Znam podejście Satuka do funduszy inwestycyjnych, no i właśnie zgodnie z tym podejściem napisał do mnie pytanie skierowane do Ciebie. Kiedy TFI się opamiętają z tymi chorymi prowizjami za zarządzanie portfelami, które przegrywają w większości? Tutaj podał Satuk przykład ETF-u opartego o S&P 500. I tutaj też tam w dyskusji było nawiązanie do dosłownego zakładu Warrena Buffetta, które wielu wie, jak się skończyło.
Słuchajcie, no, jakby żyjemy w wolnym kraju, nikt nie każe być nikomu klientem towarzystw funduszy inwestycyjnych i tak jak powiedziałeś, płacić tych prowizji. Natomiast wiecie, ja uważam, że na rynku jest miejsce jakby dla różnych produktów. Nie uważam, żeby fundusze inwestycyjne to było coś, co jest jakby najlepszym rozwiązaniem inwestycyjnym dla każdego, bo każdy inwestor ma różne potrzeby, każdy inwestor ma różną tolerancję ryzyka. Na rynku można inwestować bezpośrednio, można wykorzystywać wspomniane ETF-y, można inwestować za pomocą funduszy inwestycyjnych. Wiecie, jakbyście mieli taką stuprocentową zdolność do optymalnej budowy portfela inwestycyjnego, to uwierzcie mi, czy byście zbudowali ten portfel inwestycyjny z pojedynczych spółek, z ETF-ów czy z funduszy inwestycyjnych, to w równym stopniu bylibyście zadowoleni z tego wyniku inwestycyjnego, bo tak naprawdę z perspektywy możliwych stóp zwrotu do osiągnięcia już kompletnie nie ma znaczenia, czy kupicie jakiś ETF surowcowy, czy kupicie fundusz surowcowy o strategii, powiedzmy, zbliżonej do jakiegoś benchmarku surowcowego, bo w trakcie hossy od dołka covidowego do przykładowo, nie wiem, tam maja, czerwca ubiegłego roku stopa zwrotu byłaby tak okrutna, że te różnice w chociażby kosztach, tak, w tych prowizjach byłyby totalnie pomijalne. Natomiast oczywiście ludzie mają tendencję do jakby komplikowania rzeczywistości, zrzucania pewnych barier, jakie wiążą się z codziennym inwestowaniem na kwestie kosztów, szukania argumentów, co jest lepsze, czy ETF, czy bezpośrednie inwestycje w akcje, czy fundusze inwestycyjne aktywnie zarządzane. Słuchajcie, no, pewnie, że fundusze inwestycyjne aktywnie zarządzane w Polsce dzisiaj z maksymalnym kosztem opłaty za zarządzanie na poziomie 2% będą dużo droższe niż notowany w Stanach Zjednoczonych ETF na S&P. Tak? Natomiast patrząc z perspektywy przeciętnego Kowalskiego, który przychodzi do nas i mówi o potrzebie zbudowania alokacji na rynek kapitałowy, na prowadzeniu tego portfela w sposób profesjonalny, na takim sprofilowaniu oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka, aby te elementy behawioralne, o których wcześniej mówiłem, nie spowodowały, że on w takim październiku wszystko wypłaci ze strachu przed dalszymi spadkami, a chociażby w chwili obecnej nie rzuci się na rynek z kolejną dawką kapitału, bo jest podjarany 3-miesięcznymi wzrostami. Właśnie po to te fundusze inwestycyjne są, żeby z nich złożyć w profesjonalny sposób sensownie zbudowany portfel. I oczywiście ktoś powie, okej, no są opłaty. No dobrze, ale przy inwestowaniu bezpośrednim czy przy inwestowaniu w ETF-y nikt wam za darmo nie doradzi, w jaki sposób profesjonalnie ten portfel zbudować. To tak jak pójdziecie leczyć zęba do dentysty, to zostawicie tam parę stówek. Jak pójdziecie do profesjonalnego doradcy inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych, to on też za darmo wam tego nie zrobi. Trochę ten nasz rynek pokutują tutaj takie takie, ja nazwałbym to takie zaszłości wynikające z tego, że firma taka jak nasza nie może za doradztwo pobierać opłat. W związku z tym my żyjemy z tego, co wypłaci nam Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jako część tej opłaty za zarządzanie. I prawda jest taka, że w Polsce ludzie chcą mieć wszystko za darmo, tak? No a za darmo się nie da tego mieć, no dlatego są opłaty. I o ile pełna zgoda, że w przypadku wielu prostych, nie wymagających jakiegoś większego zaangażowania ani osobowego, ani technologicznego, ani na poziomie infrastruktury, te proste instrumenty finansowe dające ekspozycję na przykład na indeksy powinny być tanie. I to, że mogą być tanie, chociażby wskazują na to instrumenty takie jak fundusze PPK. Natomiast tam, gdzie jest próba walki o jakąś alfę, a są jest grono bardzo utalentowanych zarządzających, które czy to na rynku polskim, czy na rynkach zagranicznych umie wywalczyć dość systematycznie tą alfę. Oni są oczywiście w mniejszości, tak, ale to rolą takich firm jak nasza jest właśnie poszukiwać tego typu zarządzających i stawiać właśnie na takie fundusze. Natomiast po drugiej stronie, jak mówimy na przykład o ETF-ach, jestem wielkim fanem tych rozwiązań, bo one przyciągnęły na rynek w ciągu ostatnich dwóch dekad całe grono nowych inwestorów. Natomiast taka ślepa wiara, taka dogmatyczna wiara w to, że z natury rzeczy ETF będzie lepszy od strategii zbudowanej na funduszach aktywnie zarządzanych, jest po prostu błędem. Podam wam przykład. Największy w Stanach Zjednoczonych fundusz surowcowy, replikujący, mający za zadanie replikowanie notowań ropy naftowej, poległ w tym dołku covidowym, kiedy to był ten moment, kiedy w pewnym momencie notowania kontraktów terminowych miały ujemną wartość. I wtedy panowała taka bardzo specyficzna sytuacja, w której to tak zwane contango, czyli wycena kolejnych serii kontraktów terminowych na ropę naftową, była o dobrych kilka, jak nie kilkanaście procent powyżej ceny spotowej. To oznaczało, że taki ETF, aby zreplikować ceny ropy naftowej, on musiał w momencie wygaśnięcia danej serii kontraktu terminowego przechodzić na kolejną serię, kupując je kilkanaście procent drożej, niż wynosiła cena zamknięcia tego starego kontraktu terminowego. Czyli po prostu tam totalnie to rozwaliło tą strategię. Ktoś, kto tam chciał mieć ekspozycję na ropę naftową w momencie, kiedy ona startowała z poziomów ujemnych do w bardzo szybkim tempie, ona osiągnęła poziomy tam około 10 dolarów, on praktycznie w tym ruchu nie uczestniczył, bo mu te kontango po prostu totalnie rozjechało możliwość zarabiania. Także to nie jest tak, że białe jest zawsze dobre, czarne jest zawsze złe. Po prostu trzeba mieć świadomość pewnych ryzyk, trzeba mieć świadomość tego, do czego wykorzystujemy poszczególne instrumenty finansowe. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, jakie są koszty alternatywne inwestowania bezpośredniego. Więc niuansów w tym wszystkim jest dużo. Choć nie ukrywam, że ja osobiście czułbym się najlepiej, jeżeli nasi klienci byliby bezpośrednimi płatnikami za nasze usługi. Tak niestety nie jest. Wynika to z wielu przyczyn. Pewnie nie rozwiążemy tego szybko.
Dzięki Grzegorz, że tutaj przedstawiłeś swój punkt widzenia. Ja może dodam tylko do tego, co mówiłeś o takich zaszłościach, no jako też, że jestem osobą, która jakiś czas już działa na rynku też funduszy inwestycyjnych otwartych, gdzieś część moich dochodów też się z tego bierze. No, polski rynek funduszy inwestycyjnych przez lata był bardzo drogi. I w porównaniu z zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi, no to były chore ceny, jeżeli chodzi o opłaty za zarządzanie. No od kilku lat to, mimo że jakby wynikające z tego wynagrodzenie, można powiedzieć, dla mnie się obniżyło, ja uważam za bardzo dobre posunięcie. Wyszło rozporządzenie, które obniża opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi do maksymalnie 2%, i tak to już jest od początku 2022 roku. Wiadomo, jest to 2% w skali roku, ale jeszcze 2, 3, 4 lata wcześniej wiele funduszy pobierało 5% za zarządzanie w skali roku. Jak jeszcze do tego doliczyć opłaty za nabycia funduszy inwestycyjnych, które też przy funduszach akcyjnych niejednokrotnie, czy na przykład w mniejszych kwotach, sięgały 4-5%, no koszt był bardzo duży i to mocno wpływało właśnie na wyniki inwestycyjne klientów. I ja się bardzo cieszę, że te opłaty się znacząco obniżyły, ale do tych poziomów opłat, które można mieć na przykład na ETF-ach, nigdy myślę, że nie dojdziemy. Więc warto po prostu znać i mieć świadomość tych opłat, że one są, i jeżeli ktoś tak akceptuje, to wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Coś, Grzegorz, jeszcze chciałeś dodać do tego, co mówiłem?
Ja powiem tak, powtórzę jeszcze, że jakby taka dogmatyczna walka zwolenników tego pasywnego inwestowania i aktywnego inwestowania w mojej ocenie nie ma większego sensu. Ja się nie zaliczam do wyznawców takich ortodoksyjnych ani jednego, ani drugiego nurtu. Co więcej, gdzieś tam jakby planując rozwój naszej działalności, czy też gdzieś tam jakieś moje indywidualne aktywności inwestycyjne, ocierają się o naprawdę różne instrumenty finansowe, i o fundusze inwestycyjne, i o ETF-y, i bezpośrednie inwestycje. W związku z tym to daje mi taki praktyczny pogląd na temat tego, z czym się taki inwestor w określonych tych klasach instrumentów, z czym się boryka. No, tutaj kwestie związane chociażby z takim, z jednej strony z takim no, jakby transparentnym podejściem do publikowania pewnych parametrów dotyczących kosztu zarządzania ETF-ów, nie idzie w parze z pokazaniem faktycznych kosztów pełnej takiej transakcyjności na ETF-ach, włącznie z tym, że praktycznie jeżeli chodzi o jednostki w złotówkach, no to po prostu my nie jesteśmy w stanie zbudować no takiego, takiej profesjonalnej strategii inwestycyjnej, no chyba, że inwestujemy w walucie, tak, i mówimy sobie, ok, to przymykamy oko na ryzyko kursowe, interesuje nas tylko i wyłącznie dostęp do rynków zagranicznych i sobie tam inwestujemy. W praktyce obrót walutowy, spready walutowe, koszty przelewów, no to jest to coś, czego nie wolno pominąć w takim ogólnym rachunku ekonomicznym dotyczącym inwestowania. Inny wątek to kwestia faktycznych kosztów i tak zwanego tracking erroru, tych takich mniej oczywistych klas aktywów, bo tak jak mówię, nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że instrumenty takie jak tam ETF-y na te najbardziej rozpoznawalne indeksy giełdowe czy indeksy obligacyjne, jakby kosztowo i płynnościowo i pod względem odwzorowania stopy zwrotu tego bazowego indeksu są świetnymi instrumentami, ale słuchajcie, jest cała masa ETF-ów, które czy pod względem płynności, czy faktycznych kosztów, jakie są w nich ukryte, nie dają żadnej przewagi kosztowej. Bardzo często fundusz aktywnie zarządzany z racji swojej masy i dostępu do rynków, do instrumentów i kosztów transakcyjnych bywa nawet tańszy od takiego ETF-a. Więc dla prostych inwestycji, dla prostej ekspozycji na S&P 500, czy tak jak mówiłem, na wiele tych takich flagowych indeksów, jak najbardziej, tak, jak najbardziej. Tak. Ktoś, kto zamknie oczy, przymknie oczy na kwestie walutowe, tak, nie widzę w tym najmniejszego problemu. Ktoś, kto potrafi sobie taki portfel skroić samemu, uważam, że ta przewaga kosztowa jest zauważalna. Ktoś, kto potrzebuje usługi profesjonalnej w oparciu o inwestycje złotówkowe z takim usystematyzowanym procesem inwestycyjnym, z takim poprowadzeniem za rękę, to uważam, że nawet koszt, który się będzie maksymalnie ocierał o te 2% skali roku, to nie jest coś, czego powinniśmy się wstydzić i moim zdaniem nie stanowi to wygórowanej ceny za profesjonalną usługę inwestycyjną.
Dzięki, Grzegorz. No, chwilkę już rozmawiamy i jestem zdania, żeby tutaj pozostawiać może w słuchaczach odrobinę niedosytu niż może przesytu. Więc chciałbym Ci z mojej strony tutaj, Grzegorz, zadać ostatnie pytania, no ale później jeszcze będzie możliwość, żeby uczestnicy, którzy są teraz na żywo, też mogli zadać jakieś pytanie. No ale jest to pytanie, które też mi się wydaje bardzo ciekawe i no, nie jest moim pytaniem, a właśnie też Nikodema i mocno nawiązuje do tego, o co tutaj ta społeczność jest oparta. Nikodem zapytał, kiedy w Polsce pojawią się fundusze czy inne instrumenty finansowe oparte o Bitcoina czy po prostu kryptowaluty? Czy tutaj z racji tego, że no masz dużo kontaktu z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi, czy masz jakąś wiedzę, jak to może w najbliższym czasie wyglądać?
Bodajże w ubiegłym roku gdzieś otarła się o moje uszy taka plotka mówiąca o tym, że jedno z towarzystw funduszy inwestycyjnych zamierza zmienić politykę inwestycyjną jednego z funduszy właśnie w tym kierunku, że miało realizować strategię takiej ekspozycji na kryptowaluty i że podobno wniosek o zmianę statutu miał być w KNF-ie, ale od tamtego czasu minęło już, myślę, że co najmniej ze 3 kwartały i jest cisza, w związku z tym takie procedury administracyjne nie trwają tak długo, więc myślę, że jeżeli taki pomysł był, to on upadł. I powiem wam szczerze, często to, czego mogę, o co mogę mieć żal do TFI, to w mniejszym stopniu to te opłaty, bo tak jak mówię, one przy tym poziomie, na jakim zostały ograniczone przez to rozporządzenie dotyczące opłat, moim zdaniem są już absolutnie jakby uzasadnione, ale to, o co mogę mieć żal, to, że bardzo często oferta produktowa, czyli powiedzmy paleta strategii inwestycyjnych, dostosowywana jest w TFI do potrzeb rynku, to nie zawsze rynek rozumiany jako bardzo często niedoświadczeni, nie mający wiedzy inwestorzy indywidualni chcą kupować, a inwestorzy indywidualni, ci właśnie niedoświadczeni, których jest większość na rynku niestety, bardzo często są zakładnikami historycznej stopy zwrotu. Czyli wracając do tej naszej krótkiej tutaj dyskusji z jednym z użytkowników, który się tutaj wypowiadał na żywo, gdzie właśnie widzimy taką sytuację bardzo dużych zmian nastroju na rynkach w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu. Słuchajcie, jakbyście zobaczyli, jak napływy i odpływy do towarzystw funduszy inwestycyjnych są wrażliwe na koniunkturę, oczywiście nie na taką koniunkturę mierzoną tam w trendach czasowych trwających 10 dni czy tam powiedzmy 2 miesiące, trochę dłuższych, ale uwierzcie mi, że skłonność ludzi do wpłacania do funduszy rośnie wprost proporcjonalnie do tempa wzrostu danej klasy aktywów i długości trwania tego trendu. I naprawdę apogeum tych wpłat, apogeum zainteresowania klientów jest gdzieś tam w okolicach końcówki tego trendu. Tak samo jak z odpływami. Największe odpływy z najbardziej reprezentowanej klasy aktywów w polskich funduszach inwestycyjnych, czyli z funduszy obligacji, miały miejsce w ubiegłym roku, który to był rokiem dołka koniunktury na obligacjach. To coś mówi. I towarzystwa funduszy inwestycyjnych, te działy marketingu i sprzedaży, one reagując na zainteresowanie klientów, otwierają nowe strategie inwestycyjne w momentach, kiedy to zainteresowanie jest, zaczyna rosnąć. Więc ja wam powiem tak, póki Bitcoin nie wzrośnie o 100%, to chociażby z tego powodu myślę, że nic w Polsce się tutaj nie pojawi. I to akurat nie jest domena też rynku polskiego, bo słuchajcie, no, instrumenty dające ekspozycję na rynek kryptowalut w Stanach Zjednoczonych pojawiły się na parę miesięcy przed końcem hossy na Bitcoinie i na innych kryptowalutach, więc tutaj nie chcę się znęcać jakoś szczególnie nad rynkiem polskim, bo takie przypadki właśnie pozycjonowania różnych produktów inwestycyjnych również mają miejsce na tych bardziej rozwiniętych rynkach.
No, dziękuję, Grzegorz. No, tu ja mogę tylko potwierdzić to, co mówisz, że rzeczywiście tacy standardowi inwestorzy często patrzą na to, co najwięcej zarobiło za poprzednie 12 miesięcy i tego typu rozwiązania wtedy się cieszą największym popytem, gdzie często już no te największe zyski są, no już się skończyły, tak? I tutaj rynek często się zmienia i no niestety to nie wpływa pozytywnie na stopy zwrotu tych inwestorów. Słuchajcie, no Ja ze swojej strony bardzo dziękuję Grzegorzowi za udział w tej rozmowie, w tym podcaście. Jeżeli ktoś z słuchaczy, którzy są aktualnie na żywo, chciałby jakieś zadać pytania, to teraz jest ten moment. Możecie poprosić o głos i jeszcze tutaj Grzegorz chwilę z nami jest. Także czekam chwilę, czy ktoś taką prośbę wystosuje. Okej, jeżeli nie, to ja serdecznie jeszcze raz dziękuję Grzegorzowi za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że była bardzo interesująca. Bardzo dziękuję osobom, które tutaj bardzo ciekawe pytania też mnie podesłały. Dzięki Nikodem, dzięki Satu też za aktywny udział w tej rozmowie. Myślę, że właśnie tutaj takie może lekkie uczucie niedosytu i to, że ja też swoich pytań nie w pełni wykorzystałem, będzie otwarciem na to, że kiedyś w przyszłości też Grzegorz po raz kolejny tutaj zawita. Także dzięki Grzegorz wielkie za udział w tej rozmowie.
Ja ze swojej strony bardzo dziękuję Grzegorzu za zaproszenie, za bardzo ciekawe pytania od uczestników naszego dzisiejszego spotkania. Dzięki i mam nadzieję w przyszłości do usłyszenia.
Dziękuję wszystkim, którzy odsłuchują ten podcast. Zapraszamy na kolejne podcasty, które cyklicznie na przemian dotyczą właśnie tego tradycyjnego rynku kapitałowego, który zazwyczaj ja prowadzę, a też rynku Web3, związanego bardziej z kryptowalutami, z NFT, którego prowadzącym zazwyczaj jest Nikodem. Dzięki jeszcze raz, zapraszam do subskrybowania kanału, do odsłuchiwania i komentowania naszych nagrań. Dzięki wszystkim i dobrej nocy życzę.
Dzięki, dobranoc.